Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.
Głos pracownika.
Dzień dobry, Olga Zielińska. Jak wygląda dziś sytuacja dotycząca emerytur stażowych? Obywatelski projekt w Sejmie złożyła wcześniej Solidarność, a drugi niedawno tam trafił jako projekt prezydencki. Na ten temat porozmawiam z panem Markiem Lewandowskim, rzecznikiem prasowym Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się.
Panie rzeczniku, w Sejmie procedowany już jest obywatelski projekt Solidarności dotyczący emerytur stażowych. Jakie ma on szanse wedle waszych rozeznań na poparcie w Sejmie?
Czy jest procedowany, to trudno powiedzieć, bo oczywiście formalnie taka procedura się toczy. Odbyło się pierwsze czytanie. Projekt nie został odrzucony i skierowany do komisji, natomiast w tej komisji na razie nic się nie dzieje. Mamy wiedzę, że projekt prezydencki czeka w kolejce. Miało się odbyć już pierwsze czytanie, ale ono zostało przełożone z powodu innych głosowań. Więc spodziewam się, że komisja sejmowa z naszym projektem będzie czekała do czasu pierwszego czytania projektu prezydenckiego i będzie czekała, aż ten projekt też trafi do komisji i tam zapewne się spotkają, mówiąc tak potocznie. I wtedy myślę, że dopiero prace takie poważniejsze nad rozwiązaniami dotyczącymi przyszłych emerytur stażowych ruszą na dobre.
A prezydencki projekt Solidarność oceniła negatywnie. Dlaczego?
No bo on się zasadniczo różni od naszego, a przede wszystkim ta fundamentalna sprawa, a więc staż uprawniający do uzyskania tego nowego świadczenia, jest naliczany zupełnie inaczej. W naszym projekcie mówimy o okresie ubezpieczeniowym i wskazujemy tu 35 lat tego okresu ubezpieczeniowego dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn. Projekt prezydencki przewiduje nie okres ubezpieczeniowy, ale okres składkowy i bezskładkowy i wydłuża go znacząco dla kobiet do 39 lat, a dla mężczyzn do 44. To jeśli zobaczymy na statystykę, jak kobiety i mężczyźni wchodzą na rynek pracy, no to ten staż jest właściwie, pokrywa się w większości z normalnym terminem przejścia na emeryturę, a więc w naszej ocenie jest to pusty zapis, który tak naprawdę niczego nowego nie wnosi. To jest główna, najważniejsza, zasadnicza różnica między nami, naszymi projektami, ale jest tam jeszcze parę drobniejszych rzeczy, które nam się nie podobają. Tu odsyłam oczywiście do naszej opinii na stronę solidarność.org.pl, ale myślę, że do tej konfrontacji, do starcia się tych dwóch projektów dojdzie w komisji i mam nadzieję, że gdzieś znajdziemy kompromisowe rozwiązanie i to rozwiązanie emerytur stażowych będzie mogło zafunkcjonować w naszym systemie.
Z czego Solidarność byłaby skłonna zrezygnować? Bo jak rozumiem, jeśli wasz projekt przepadnie, prezydenckiego nie chcecie poprzeć, czyli musiałby być jakiś kompromis.
Na razie nasz projekt jest w komisji, natomiast prezydenckiego projektu pierwszego czytania jeszcze nie było, więc poczekajmy. Ja też przed takimi pracami nie chciałbym zbyt daleko wybiegać, co jesteśmy w stanie przyjąć, co odpuścić. Na razie trzymamy się projektu Solidarności, który jest prosty, spójny i też stwarza takie jednoznaczne zasady przechodzenia na to świadczenie. Promuje przede wszystkim tych, którzy legalnie pracują, płacili solidnie składki, bo jednym z głównych warunków w naszym przypadku jest, że trzeba uzbierać kapitał pozwalający na wypłatę co najmniej 120% minimalnej emerytury. Prezydencki projekt takiego ograniczenia nie wstawia. On mówi tylko i wyłącznie o minimalnej emeryturze, o wysokości minimalnej emerytury, więc to jest kolejna różnica. Poczekajmy, naprawdę nie prowadzi się tego typu rozmów i nie prowadzi się tego typu działań, zanim jeszcze w ogóle taki problem nie zaistnieje.
Zmieniamy temat. Panie rzeczniku, niedługo minie vacatio legis dotyczący nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę. Czekaliście długo. Przypomnijmy zatem, na czym będą polegały te zmiany.
Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie takiej nowej formuły, tak zwanej działalności dominującej. Dzisiaj, ponieważ jest kilkadziesiąt wykluczeń, 30 parę wykluczeń w tym ograniczeniu, a więc sytuacje, w których handel niedzielny można prowadzić, bardzo wielu przedsiębiorców na zasadzie furtki, wytrychu korzysta z tego, żeby można było taką działalność prowadzić. Między innymi taką działalnością, która była wytrychem, jest działalność pocztowa. Nagle wiele mniejszych, ale potem i dużych sieci handlowych zaczęło ogłaszać się pocztami, zawierało jakieś umowy, że można odbierać paczki w tych marketach. Oczywiście nikt tam paczek nie wysyła, a jeśli wysyła, to są to pojedyncze sztuki. Więc nowelizacja wprowadza formułę działalności dominującej, a więc co najmniej 40% przychodu takiej placówki musiałaby stanowić działalność pocztowa, żeby ona uzasadniała możliwość otwierania tego sklepu czy tej placówki w niedzielę. I to się kończy. Nowelizacja w jednoznaczny sposób to ucina. Podobnie jest zresztą z kasami biletowymi. Znane są przypadki, gdzie galeria w pobliżu dworca wstawiała kilka kas biletowych i ogłaszała się dworcem kolejowym. To było oczywistym obchodzeniem tego prawa. Więc absolutnie jesteśmy przekonani, że to ukróci tego typu praktyki, chociaż tu niestety mieliśmy rację, bo Solidarność, przygotowując projekt obywatelski, wstawiła tylko kilka takich wykluczeń tam i one były takie bardzo oczywiste i jasne. Natomiast w czasie tego całego procesu legislacyjnego posłowie, politycy dołożyli tam dużo innych wykluczeń. Wtedy też, przypomnę, zgodziliśmy się, bo to było racjonalne i to był też krok w kierunku pracodawców, żeby zrobić takie wprowadzanie po trochu, czyli co roku dochodziło więcej niedziel w miesiącu, w których nie wolno było handlować. A więc ten proces wprowadzania tej ustawy był dwuletni. Dzisiaj mamy już doświadczenia, które pokazują, że społeczeństwo przygotowało się do tego i dobrze, że ta nowelizacja zmieni teraz te złe nawyki, te brzydkie rzeczy, które robili pracodawcy. A w przypadku takiej bardzo znanej sieci, która pierwsza zapoczątkowała te zamienianie się w placówki pocztowe, to w większości są franczyzy, to w większości są i tak prywatni właściciele, którzy, przypominam, zgodnie z ustawą obowiązującą, mogą osobiście prowadzić taką działalność.
Mówiąc o pseudoplacówkach pocztowych, zdaniem Solidarności, według wyliczeń, ile placówek handlowych będzie musiało, ile sklepów handlowych będzie musiało zostać zamkniętych w niedzielę i jakiej grupy pracowników będzie dotyczyć to, że w końcu nie będą musieli w niedzielę pracować?
Tego się nie da tak prosto policzyć. Solidarność nie ma takich narzędzi, natomiast na początku była to jedna sieć małych sklepów, która zaczęła bawić się w placówki pocztowe. Oni już to zrobili szybciej, jeszcze zanim ustawa weszła, gdy już była procedowana, więc tak trochę przewidująco to wyprzedzili, ale zaczęło się to bardzo brzydko rozrastać. Zaczęło się to przede wszystkim rozrastać na wielkie sieci handlowe. Jeżeli uświadomimy sobie, że w handlu pracuje ponad 1 200 000 pracowników, a polski biznes ma udział w rynku zaledwie na poziomie 20-20 paru procent, no to, że zaczęło się to rozrastać na wielkie sieci handlowe, te międzynarodowe korporacje handlowe, groziło tym, że ta ustawa po prostu stałaby się martwym zapisem. A ja w tej całej dyskusji chciałbym wszystkim przypomnieć, a przede wszystkim pracodawcom, że rozdział 7 Kodeksu Pracy zaczyna się od stwierdzenia, że niedziela jest dniem wolnym od pracy. I to powinno w ogóle kończyć jakąkolwiek dyskusję. Rozumiemy, że konieczne jest, aby pracowała policja, straż, aby energia i to wszystko, co jest związane z tym, że bez tych służb normalnie społeczeństwo nie mogłoby funkcjonować, ale przepraszam bardzo, handel, ten duży handel detaliczny, niedzielny, nie jest czymś, co jest nam niezbędnie potrzebne i to jest praca, z której spokojnie możemy zrezygnować, co zresztą widać przez te ostatnie 4 lata funkcjonowania tego ograniczenia.
Panie rzeczniku, niedawno odbyło się specjalne posiedzenie Rady Dialogu Społecznego w sprawie walki z koronawirusem i na tym posiedzeniu wszystkie reprezentatywne organizacje pracodawców i związków zawodowych zasiadające w Radzie Dialogu Społecznego wezwały rząd do wprowadzenia obowiązkowych szczepień. Twardo obstaje przy tym rozwiązaniu Solidarność?
Ja przypomnę kontekst. Ten apel jest przyjęty w trakcie procedowania ustawy, która będzie pozwalała pracodawcom testować swoich pracowników na obecność koronawirusa. i to przede wszystkim zaczęło wzbudzać duże kontrowersje. Ten apel oczywiście o szczepienia, bo tam jest nie tylko o obowiązkowe szczepienia, apel do rządu, ale też apel o to, żeby w ogóle się szczepić. Nigdy wcześniej Rada Dialogu Społecznego, jak się okazuje, takiego apelu czy takiego wezwania nie wystosowała. I w tym wszystkim musimy mieć świadomość, że nasi pracodawcy są karnie odpowiedzialni za stworzenie bezpiecznych warunków pracy. Zagrożenie koronawirusem jest jak najbardziej zagrożeniem, które, przed którym też pracodawca ma obowiązek chronić nie tylko swoich pracowników, ale też klientów, bo bardzo często firma świadcząca różne usługi na styku z klientem też takie zagrożenie wytwarzała. Nie wolno pracodawcom odbierać takiej możliwości, trzeba dać takie uprawnienia, narzędzia, żeby pracodawcy przynajmniej mieli wiedzę i mogli reagować w sytuacji, gdy ich pracownicy są chorzy, czyli albo przenosić ich na inne stanowiska, albo delegować pracę zdalną, jeżeli jest taka możliwość, albo tak zmienić strukturę czy funkcjonowanie firmy na ten czas, żeby przed tym zagrożeniem chronić. Ale takim krokiem do tego byłoby właśnie powszechne szczepienie. I mamy wiele szczepień w Polsce, które są obowiązkowe i nikt z tego powodu szat nie rozdziera.
I tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również. Serdecznie pozdrawiam.
Warto wiedzieć.
Firma Hays Poland po raz kolejny stworzyła raport płacowy, w którym prognozuje tendencje na rynku pracy w rozpoczynającym się roku. Eksperci przewidują, że będzie to niezwykle dynamiczny czas pod względem rekrutacji. O tym i innych wnioskach płynących z raportu płacowego 2022 autorstwa Hays Poland Dominika Wrotek rozmawia z Magdaleną Białek, senior menadżer w Hays Poland.
Jaki wniosek po przeanalizowaniu przez Państwa wyników raportu przede wszystkim rzuca się w oczy? Jaka tendencja na rynku pracy jest w tej chwili dominująca?
Na pewno takim kluczowym wnioskiem jest to, że rok 2022 będzie bardzo intensywny i dynamiczny pod względem rekrutacji. W ramach pytań, które zadaliśmy zarówno pracodawcom, jak i pracownikom, zgromadziliśmy takie kluczowe wnioski i trendy na najbliższy rok. I wynika z tego, że 95% firm, które zapytaliśmy, planuje w tym roku prowadzić rekrutację. To jest bardzo duży odsetek rok do roku. Jak widać, znaczne ożywienie nastąpiło po roku pandemii i wśród około 5000 firm, które zapytaliśmy, właśnie znacząca większość z nich planuje rekrutować w tym roku. I to, co jest też ważne, to aż 74% firm spodziewa się trudności w rekrutacji. To jest też znacząca informacja z uwagi na to, że też te spodziewane trudności rosną rok do roku. Taka jest właśnie perspektywa pracodawców. Jeżeli chodzi o perspektywę pracowników, to tutaj wśród grupy około 5200 osób, które wzięły udział w naszym badaniu, wynika, że aż 77% pracowników rozważa zmianę pracy. Zatem będzie się również bardzo dużo działo z perspektywy pracowników, jeżeli chodzi o analizowanie aktualnych możliwości na rynku. I aż 43% tej grupy pracowników bierze pod uwagę zmianę miejsca zatrudnienia jeszcze w tym roku i to w perspektywie najbliższych 6 miesięcy.
Jeśli pracownicy decydują się już na zmianę pracy na nową, to dlaczego to robią? Jakie są ich motywacje? Jak odpowiadali ankietowani na to pytanie?
Najważniejsze powody podawane przez pracowników, które sprzyjają temu, aby rozważyć zmianę pracy, to jest przede wszystkim wynagrodzenie. Aż 65% naszych respondentów podaje to jako główny powód zmiany pracy. Drugim takim kluczowym powodem podawanym przez 42% respondentów, pracowników, jest brak możliwości rozwoju. A trzecim takim powodem zmiany dla 19% jest charakter wykonywanej pracy. Są to główne trzy kluczowe powody, dla których pracownicy rozważają zmianę pracy w tym roku.
Głos pracownika. Flash. Informacje.
Prawdopodobnie na najbliższym posiedzeniu Sejmu odbędzie się głosowanie nad ustawą pozwalającą pracodawcom sprawdzać certyfikaty covidowe. Ma ona również umożliwić osobom niezaszczepionym dostęp do darmowych testów. Nowa ustawa ma być rządowym priorytetem w walce z pandemią, podkreśla minister zdrowia Adam Niedzielski.
To w niej pokładamy największe nadzieje, jeżeli chodzi o kwestię egzekwowania restrykcji, bo cały czas wydaje się, że w tym obszarze mamy najwięcej do zrobienia, jeśli chodzi o wartość dodaną, o wartość narzędzi, które stosujemy w walce z pandemią.
Projekt nowych przepisów zakłada, że pracodawca będzie mógł żądać od pracownika okazania informacji o wykonaniu szczepienia przeciwko COVID-19 lub posiadaniu ważnego negatywnego wyniku testu albo informacji o przebytej infekcji. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów wprowadzające pracę zdalną w administracji publicznej. Przepisy dziś wchodzą w życie. Decyzja ma związek z gwałtownym wzrostem liczby zakażeń koronawirusem w ostatnich dniach. Zgodnie z rozporządzeniem, praca zdalna w urzędach administracji publicznej lub jednostkach wykonujących zadania o charakterze publicznym będzie wprowadzona do 28 lutego. Z przepisów wyłączone zostały sądy, prokuratury oraz uczelnie. Trwają prace nad nowymi wpisami do kodeksu pracy. Chodzi o pracę zdalną, która ma być na stałe umieszczona w tym dokumencie. Oprócz pracy zdalnej do kodeksu będzie wpisana też kwestia badania trzeźwości przez pracodawców. O uregulowanie tych kwestii apelują związki zawodowe. W grudniu w firmach, w których pracuje więcej niż 9 osób, przeciętne wynagrodzenie licząc rok do roku wzrosło o 11,2%. Wyniosło średnio 6644 zł i 39 groszy brutto. W porównaniu z listopadem średnie wynagrodzenie brutto wzrosło o 10,3%. Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił specjalny kalkulator, który ułatwi przedsiębiorcom ustalenie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz obliczenie należności. W ramach programu Polski Ład wprowadzone zostały zmiany w zasadach ustalania podstawy wymiaru oraz wysokości należnej składki na ubezpieczenie zdrowotne. Przedsiębiorcy muszą ją obliczać od przychodu lub dochodu w zależności od przyjętej formy opodatkowania. Zaplanowanie czasu pracy kierowcy autokaru z zachowaniem przepisowego czasu jazdy, odpoczynków i przerw jest obowiązkiem pracodawcy, przypomina Państwowa Inspekcja Pracy w związku z trwającym okresem ferii zimowych. Jedną z najważniejszych regulacji dotyczących kierowców autokarów jest limit czasu jazdy, który nie może przekroczyć 9 godzin dziennie. Wyjątkowo, nie częściej niż 2 razy w tygodniu, dzienny czas prowadzenia pojazdu może być przedłużony do 10 godzin. Konieczne jest także zapewnienie kierowcy odpowiednich przerw.
Zawody przyszłości.
Prawnik, specjalista prawa własności w kosmosie. Osoby znające zawiłości międzynarodowych aktów prawnych związanych z bliską Ziemi przestrzenią kosmiczną będą niebawem bardzo przydatni. Dlaczego? O tym Iwona Wysocka.
Zazwyczaj jest tak, że najpierw pojawiają się wynalazki, a zaraz za tym podąża prawo. Tworzą się nowe akty prawne, regulacje na szczeblu lokalnym, krajowym, międzynarodowym. A co w sytuacji, gdy ludzkość wyrusza w kosmos, z czym właśnie mamy do czynienia? Do kogo będą należeć surowce znalezione na Księżycu, Marsie czy asteroidach? Do kraju, z którego pochodzi pionier, który wylądował na Srebrnym Globie? Czy może do prywatnej firmy z innego kraju, która go tam wysłała? Jak podzielić strefy wpływów na Księżycu, by nie dochodziło do międzynarodowych konfliktów? Na orbicie Ziemi robi się ciasno od satelitów. Kto ma monopol na największą ich flotę? Międzynarodowe organizacje, prywatne firmy czy znowu może osobne kraje? A kto będzie odpowiadał za kosmiczne wypadki, także te spowodowane przez kosmiczne śmieci, które spadną na Ziemię? Tego żadne prawo nie reguluje. Pewne ramy międzynarodowego prawa kosmicznego wprawdzie już są nakreślone, jednak w podboju kosmosu już następuje znaczące przyspieszenie. Robi się ciasno i każdy chce zyskać jak najwięcej. Aby nie dochodziło do konfliktów, będzie potrzebne szczegółowe prawo. A jeśli do konfliktu już dojdzie, przyda się rozwiązanie go na drodze prawnej. I tym właśnie zajmą się wyspecjalizowani w kosmicznym prawie prawnicy.
Głos pracownika.
To wszystko w głosie pracownika. Jeśli mają Państwo jakieś pytania czy sugestie, proszę pisać na adres mailowy glospracownika@radiogdansk.pl. Olga Zielińska.
Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.